Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dziś naszym gościem jest doświadczony dyplomata z Poznania, były ambasador w Niemczech i Francji, Andrzej Byrd. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rosyjska flaga zniknęła sprzed rosyjskiego konsulatu, który został zamknięty w Poznaniu. Widzieliśmy, jak ciężarówki na dyplomatycznych blachach, jeśli mogę tak powiedzieć, wywożą między innymi meble. Co znajduje się w takiej placówce tak przeważnie?
No przede wszystkim meble, no bo na nich się siedzi, na nich się pracuje i to jest część własności Federacji Rosyjskiej, w tym przypadku akurat w Poznaniu, no więc to wszystko wywożą. Ale podstawową rzeczą oczywiście nie są meble, tylko sprzęt i ewentualna dokumentacja. Konsulaty, jak wiadomo, są instytucjami publicznymi, będącymi podlegającymi na danym terenie ambasadorowi, czyli ambasadzie jako instytucji. No i ich celem jest utrzymywanie kontaktów i bronienie interesów obywateli danego państwa, w tym przypadku Federacji Rosyjskiej, na terenie, który dany konsulat obejmuje. Konsulaty obejmują nie tylko jednostki administracyjne, na terenie której są, ale szersze tereny, zawierają kilka województw w Polsce. No i tam jest dokumentacja osobista. Ona jest top secret oczywiście i te rzeczy wywożą. Plus dochodzą rzeczy, które w niektórych konsulatach się też znajdują, mianowicie związane z wywiadem. Te placówki zawierają, korzystając z immunitetu konsularnego, którym dysponują ewentualnie pracownicy państw takich autorytarnych, jak w tym przypadku Federacja Rosyjska. Robią również rzeczy, którymi robić nie wolno, no ale które robią, korzystając z tego immunitetu, jeśli zostaną na tym przyłapani. A z takim przypadkiem mamy, zdaje się, do czynienia w przypadku zamkniętego już w tej chwili konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, no to wówczas władze danego państwa, bazując na międzynarodowym porozumieniu, na konwencji dotyczącej kwestii dyplomacji, w tym również konsularnej, mogą uznać taką instytucję i ludzi, którzy w niej pracują, za osoby niepożądane, tak zwane persona non grata, i powiedzieć: do widzenia chłopaki, pakujcie się i do domu.
Pan nie ma wątpliwości, że tam była prowadzona działalność szpiegowska? Mówimy o Poznaniu.
Ja nie mam ani wątpliwości, ani niewątpliwości. Tego nie wiem. W tej sprawie wiedzą stosowne polskie władze, a w szczególności minister spraw zagranicznych,
który podjął decyzję o zamknięciu.
Tak, a ten bazuje zapewne również na opiniach stosownych służb wyspecjalizowanych w łapaniu ewentualnych przestępców będących dyplomatami.
Co mogą robić tacy pracownicy konsulatu? Pan wspomniał w jednym z wywiadów, że prowadzą na przykład agentów.
No, takie rzeczy mogą robić, tak.
A co to znaczy?
No, że wie pan, nie jestem specjalistą tych zdarzeń, ale mogę powiedzieć, bo byłem świadkami nieraz podobnych rzeczy, które rząd polski wobec agentów czy dyplomatów Federacji Rosyjskiej stosował, uznając je za osoby niepożądane. No, to są ludzie, którzy za pomocą swoich kontaktów albo z obywatelami Polski, albo z obywatelami innych krajów, niekoniecznie nawet tego właśnie w tym przypadku Rosji, usiłują namówić do czegoś, co jest niezgodne z prawem i działa przeciwko naszym interesom. Dokonują zatem przestępstwa i jeśli to zostanie nakryte i udowodnione, taką osobę się wyrzuca.
Budynek został opuszczony. Co powinno się z nim stać? Wiemy, że strona ukraińska jest bardzo zainteresowana, żeby powstał tam konsulat Ukrainy.
Różnie bywa z konsulatami, podobnie zresztą jak z budynkami ambasad. W tym przypadku mamy do czynienia nie z własnością Federacji Rosyjskiej. Ten budynek jest własnością Polski. W szczególności sprawuje nad nim nadzór miasto Poznań za sprawą swojej dyrekcji dotyczących nieruchomości. Takich nieruchomości miasto Poznań ma w Poznaniu wiele i zajmuje się nimi, starając się zużytkować tak, żeby przynosiły miastu dochód. No i w tym przypadku tym dochodem była opłata wnoszona przez Federację Rosyjską. Jeśli była płacona, tak. Takie przypadki w Warszawie były w kilku miejscach, gdzie Rosjanie nie płacili albo nie zbilansowali tego oddaniem do dyspozycji Polaków stosownych obiektów na swoim terytorium, czyli w Rosji.
Jak pan ocenia ten pomysł, żeby faktycznie powstała tam placówka konsularna Ukrainy?
No, to, jeśli Ukraina się zwróci z tym do władz polskich, w szczególności do ministra spraw zagranicznych, bo taki jest kompetentny partner do tego typu rozmów, i jeśli zostanie to uznane za sensowne, ja uważam, że to byłoby sensowne, no to wtedy byłby to bardzo symboliczna zamiana właściciela tego obiektu i jego użytkownika.
Zmieniamy temat. Śledzi pan spór o ambasadorów?
No, przyglądam się temu, tak, z odległości.
Minister spraw zagranicznych wezwał w marcu ambasadorów z różnych krajów, aby ich, można powiedzieć, że odwołać, ale prezydent Andrzej Duda nie zgodził się na to. W wielu miejscach mamy teraz dyplomatów niższej rangi, chargé d'affaires, jeśli się nie mylę. Tak. To chyba stawia nas w złym świetle.
państwa, na terenie których nastąpiła zmiana statusu reprezentanta Rzeczypospolitej, czyli wrócił do kraju odwołany nie przez prezydenta, tylko przez ministra spraw zagranicznych dyplomata i na jego miejsce przyjeżdża z kraju również powołany przez ministra spraw zagranicznych, a bez podpisu prezydenta ktoś, który się z Francuska nazywa, to po prostu taka spuścizna po języku dyplomacji, którym od czasu Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, czyli od pokonania Napoleona, był język francuski, czyli ten chargé d'affaires, czyli osoba naładowana sprawami, które powinien załatwić w swoich kontaktach z rządem państwa, na terenie którego on przebywa. To jest oczywiście obniżenie rangi, taś jakiego się stosuje w przypadkach, generalnie jest to powszechna praktyka, kiedy wyjeżdża ambasador, bo jest odwołany tak, jak powinien być odwołany, czyli przez ministra i prezydenta, i czeka się na przyjazd jego następcy. Ten proces trwa, bo trzeba uzgodnić tą kandydaturę z państwem, które ma go przyjąć. No to wówczas pełni tę funkcję pośrednika w tej przerwie między przyjazdem, wyjazdem pierwszego, a przyjazdem drugiego, następnego ambasadora. Tą funkcję pełni zazwyczaj najwyższy stopniem dyplomatycznym urzędnik w danej placówce i on się nazywa właśnie chargé d'affaires, załatwia wszystkie sprawy bieżące. Tyle tylko generalnie, bo jest jednak jakaś różnica poza samym kwestią protokolarno-godnościowo pozycjonującą go na tej drabinie preferencji. Jest ta kwestia, że on zazwyczaj nie ma dostępu do członków rządu i najwyższych urzędników. Załatwia to na poziomie co najwyżej zastępcy ministra albo dyrektorów departamentów.
Czyli działa troszkę słabiej na naszą korzyść.
Ale musimy pamiętać, że w sytuacji, jakiej mamy teraz, państwa, które obce państwo obserwują, co się dzieje w Polsce, tak jak my, też przyglądamy się temu, co się dzieje nie tylko naszych sąsiadów, ale na głównych, w głównych państwach, naszych partnerach na świecie. Oni rozumieją, jakie są przyczyny i rozumieją zazwyczaj tą sytuację. Dojście natomiast do osób wyższych szczebli, jedno to jest rzecz oficjalna, a drugie jest nieoficjalna. Jeśli wysyła się dobrych dyplomatów, a tych, których wysłał minister Sikorski, to są wszystko ludzie doświadczeni, to oni przypuszczalnie błyskawicznie sobie wyrobią te stosowne kontakty. Dobry dyplomata to taki, który ma osobiste telefony prezydenta, premiera i wszystkich ministrów rządu.
A kto ma rację? Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej czy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski? Kto powinien decydować?
No, ta sprawa jest bardzo jasno sformułowana w ustawie o służbie zagranicznej, że żeby zostać ambasadorem, kolejność jest taka, musi być wytypowana kandydatura, uzgodniona z państwem, które ma przyjąć tego kogoś, czy tę niewiastę, która ma tą funkcję objąć. Jeśli dostaje zgody państwa przyjmującego, które nic nie ma przeciwko tejże postaci, no to wówczas po zaaprobowaniu przez premiera wnosi się tę kandydaturę prezydentowi do podpisu. Za czasów rządów PiSu 8-letnich zmieniono ustawę o służbie zagranicznej i powołano specjalne kolegium, w którym większość obsadzał parlament. Przypuszczalnie autorzy tej zmiany liczyli na to, że będą rządzić 1000 lat i jeden dzień dłużej, no ale los sprawił, że się zmieniło i ci wszyscy kandydaci na stanowiska ambasadorskie, które minister chciał wysłać, taką aprobatę tej nowej struktury wymyślonej przez PiS mieli, więc formalnie prezydent powinien podpisać. Ale on uznał, że został dotknięty z decyzjami ministra spraw zagranicznych, a on, jak twierdzi prezydent, nie skonsultowanymi z nim. I w związku z tym zablokował swoje podpisy, a bez jego podpisu taka osoba wyjeżdżająca, która zawozi szefowi państwa, czyli zazwyczaj jest to prezydent, w niektórych państwach jakiś cesarz czy król, ale w większości państw to jest prezydent, i składa mu te listy uwierzytelniające, to jest list podpisany przez prezydenta. Bez tego listu on przed oblicze prezydenta kraju, do którego przyjedzie, nie trafi i w związku z tym nie może objąć tej funkcji.
Zamykając ten wątek, panowie powinni się porozumieć.
Tak to wygląda.
Nie mamy od dłuższego czasu też między innymi ambasadora w Izraelu. Więc pytanie od razu, czy polski rząd, tak jak na przykład Holandia i Hiszpania, powinien jasno ogłosić, tak, aresztujemy premiera Izraela, jeśli pojawi się w Polsce, zgodnie z nakazem wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Kary.
Taka decyzja nie wiąże się z tym, czy mamy, czy nie mamy ambasadora. Ta decyzja się wiąże z czym innym. Z tym mianowicie, że Międzynarodowy Trybunał Karny, który
Po prostu przeszedłem do tego wątku.
Tak, ja rozumiem, tak.
Chciałbym
mieć łącznik. Przewiduję, że jeśli zostanie wydany nakaz aresztowania, to jest wydany po bardzo skrupulatnej analizie wszystkich przesłanek, które są nieodzowne, muszą być spełnione, żeby można było taki wniosek postawić. To nie jest zrobione lekkomyślnie. To nie jest zrobione w sposób fałszywy. Więc ci wszyscy, którzy byli sygnatariuszami podstawy prawnej Trybunału, to się nazywa, ta podstawa prawna nazywa się statutem rzymskim, mają obowiązek do tego zareagować tak, jak należy. Czyli jeśli na terytorium objęte suwerennością danego państwa zjawia się osoba, na której ciąży taki nakaz aresztowania, powinna ta osoba być aresztowana.
Jedną rzeczą są oczywiście przepisy, drugą polityka i dyplomacja. Tak jak powiedziałem, inne rządy otwarcie to deklarują. My takiej deklaracji jasno nie złożyliśmy. Chodzi o to, żeby nie narazić się Stanom Zjednoczonym, które nie są też sygnatariuszem tego traktatu.
Tak, Stany Zjednoczone nie są sygnatariuszem. Mogę, nie zdradzając tajemnic państwowych, powiedzieć, że kiedy Polska zaczęła rozważać ten powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego, instytucji, która znajduje się pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych i której intencją było właśnie odstąpienie od dotychczas obowiązującej zasady, że szefowie państw mają immunitet dyplomatyczny i nie można ich aresztować, no ale to powstało w wyniku zbrodni, jakie powstały w wyniku rozpadu szeregu państw, również i Jugosławii, gdzie przywódcy państw wydawali jednak rozkazy, których następstwem było ludobójstwo, wywołanie wojny, masowe zbrodnie wojenne, żeby również zdjąć z nich ten immunitet i ich móc osądzić. No ale niektórzy nie podpisywali. Otóż pamiętam debatę, co się działo za czasów akurat też u szczytu rządu poznanianki pani profesor Suchockiej. Uczestniczyłem w tym posiedzeniu jako wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą. No i wtedy wiedzieliśmy, że Stany Zjednoczone nie podpiszą. I debata między innymi szła podpisać, czy Polska ma przystąpić do tego, czy nie. Już doszliśmy do wniosku, że lepiej jak się złapie 99 łobuzów, mimo że wiemy, że jednego, gdyby on też nim był, nie przyłapiemy, niż pozwolić nadal wszystkim grasować i dokonywać przestępstw, których skala niestety, jak widzimy chociażby w tej chwili na przykładzie toczącej się wojny na Ukrainie, czy na terytorium Ukrainy, czy również rzeczywistych, dramatycznych zdarzeń, które toczyły się na Bliskim Wschodzie, żeby jednak to wziąć pod obserwację służb specjalnych, czyli prokuratury Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
Wracam do pytania, czy powinniśmy ogłosić jasno tak, aresztujemy premiera Izraela?
Nie, to nie jest kwestia ogłoszenia. Tu nie chodzi o co się mówi, tylko co się robi. Więc gdyby premier Izraela...
Ale zrobić to musimy po prostu.
No, zrobić musimy. Musielibyśmy to zrobić, gdyby premier Izraela wylądował w Warszawie.
To jest też, powiem, mało prawdopodobne teraz.
Naturalnie wystarczy zobaczyć, dokąd nie jeździ Putin, prawda?
To jest jeszcze jedno krótkie pytanie. Śledzi pan też te przemiany w Niemczech? Prawdopodobnie zmieni się rząd. To będzie dobra zmiana? Mówi się, że kanclerzem zostanie Friedrich Merz.
No, zmiana tak czy owak by nastąpiła, bo mamy co 4 lata wybory, prawda? Według dzisiejszych sondaży, które są regularnie robione w Republice Federalnej Niemiec, szef partii CDU-CSU, czyli chrześcijańskiej demokracji, on jest szefem partii CDU oczywiście, bo sojusz jest z CDU-CSU, ale więc szefem partii CDU wszystko wskazuje na to, że ta partia uzyskałaby największy odsetek głosów i wówczas na nim przypuszczalnie ciążyłby obowiązek powołania rządu. Zapewne również koalicyjnego, ale szefem byłby właśnie Friedrich Merz. Polityk, który akurat w stosunku do naszego kraju i oceny sytuacji, która się ma w Europie i na świecie, ma bardzo realne i realistyczne poglądy, które odpowiadają na pewno w znacznej mierze temu, co Polska hołduje, mianowicie stanowczej opozycji do tego, co Rosjanie wyprawiają na Ukrainie. Następnie uzyskaniu odpowiedniej siły samoobrony Europy wobec agresji ze wschodu.
Mówi Andrzej Byrd, doświadczony dyplomata z Poznania, między innymi były ambasador w Niemczech i Francji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również panu, dziękuję państwu.
Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.